Kim byli naprawdę Ed i Lorraine Warren? Para najsłynniejszych badaczy zjawisk paranormalnych. Prowadzone przez nich sprawy zainspirowały całą franczyzę horrorów, uniwersum obecności The Conjuring Universe, która stale się powiększa. Ed i Lorraine Warren, najsłynniejsi łowcy duchów. Materiał przygotowany dla portalu histmag.org. Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Daj łapkę w górę i skomentuj, by więcej osób mogło usłyszeć historie, które opowiadamy. Ed i Lorraine Warren urodzili się w tej samej miejscowości, Bridgeport w stanie Connecticut. Edward Warren przyszedł na świat 7 września 1926 roku. Lorraine Rita Warren 31 stycznia 1927 roku. Po raz pierwszy spotkali się w 1944 w miejscowym kinie The Colonial, gdzie Ed pracował jako bileter, a Lorraine wybrała się na seans wraz z przyjaciółmi. Młodzi ludzie przypadli sobie do gustu i zaczęli się regularnie spotykać jako para. W 1945 roku, w dniu swoich 17 urodzin, Ed wstąpił do marynarki wojennej USA, lecz okręt, na którym służył, wkrótce zatonął na północnym Atlantyku. Ocalały powrócił do Bridgeport na 30-dniowy urlop, w czasie którego wziął ślub z Lorraine. Ed i Lorraine Warren doczekali się córki, której nadali imię Judy. W tym samym roku Ed, wykazujący zdolności malarskie, zaczął uczęszczać na zajęcia artystyczne na Uniwersytecie Yale. Na swoich obrazach Warren przedstawiał głównie nawiedzone domy, a także inne motywy nawiązujące do tematyki grozy. Po 2 latach Ed zrezygnował z dalszej edukacji artystycznej, ale nie z samego malarstwa. Warrenowie sprzedawali obrazy Eda w turystycznych regionach Connecticut, Massachusetts, Vermont i Rhode Island. Stowarzyszenie do spraw badań parapsychologicznych w Nowej Anglii. Oboje małżonków wykazywało głębokie zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi. Edward zaczął zgłębiać temat na własną rękę, stając się samozwańczym autorytetem w dziedzinie demonologii. Z kolei Lorraine twierdziła, że jest jasnowidzem oraz medium, które wykazuje szczególną zdolność do wyczuwania aur, obecności nadnaturalnych bytów i kontaktowania się z nimi. Warrenowie zdecydowali się związać swoją karierę zawodową z badaniem zjawisk paranormalnych. W tym celu w 1952 roku założyli New England Society for Psychic Research, stowarzyszenie do spraw badań parapsychologicznych w Nowej Anglii. Jeszcze nieznane małżeństwo zaczęło pojawiać się w miejscach, gdzie podejrzewano obecność sił nadprzyrodzonych. By zjednać sobie domowników i uzyskać ich zgodę na zbadanie domu, Ed szkicował nieruchomość, a następnie wręczał rysunek właścicielom. Wraz z rosnącą sławą do NESPR zaczęły napływać zgłoszenia dotyczące zjawisk nadprzyrodzonych. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat Warrenowie zbadali wiele takich zjawisk. Które z nich na stałe zapisały się w publicznej świadomości i zainspirowały reżyserów słynnej filmowej franczyzy? Annabelle. Lalka w rękach demona. Jedna z popularniejszych spraw, jaką prowadzili Ed i Lorraine Warren, dotyczy lalki Raggedy Ann, postaci stworzonej przez amerykańskiego pisarza Johnego Gruella, na którą patent otrzymał 7 września 1915 roku. 3 lata później pisarz wydał pierwszą powieść o przygodach szmacianej zabawki, Raggedy Ann Stories, a wraz z książką do sklepów trafiła sama lalka, odnosząc komercyjny sukces. Ponad 52 lata później taką lalkę zakupiła w sklepie z antykami pewna kobieta, która podarowała ją swojej córce Donnie. Dziewczyna wówczas dzieliła mieszkanie z koleżanką. Po kilku dniach współlokatorki zaczęły zauważać, że lalka w tajemniczy sposób zmienia pozycje, w których ją zostawiały, a później także miejsce. Po miesiącu lalka miała zacząć zostawiać krótkie wiadomości zapisane na kartkach, a nawet krwawić. Donna zdecydowała się skorzystać z usług medium. W czasie seansu spirytystycznego z lokatorkami miał skontaktować się nieszkodliwy duch zmarłej 7-letniej dziewczynki o imieniu Annabelle Higgins, mieszkającej w posiadłości, na miejscu której stanęły bloki mieszkalne. Wkrótce incydenty miały przybrać na sile. Lalka podobno zaczęła okazywać skrajną agresję wobec trzeciego współlokatora, który pojawił się w mieszkaniu Donny w tym samym czasie co Annabelle. Lalka miała go paraliżować, dusić i zadrapać do krwi klatkę piersiową. Donna zwróciła się o pomoc do lokalnych przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego, którzy skontaktowali ją z małżeństwem Warrenów. Ci przyjechali na miejsce i po rozmowie z lokatorami ustalili, że lalka nie jest opętana przez ducha, lecz manipulowana przez demona w celu opętania Donny i jej przyjaciół. Z pomocą egzorcyzmów Ed i Lorraine Warren oczyścili mieszkanie, lalkę zaś zabrali ze sobą, wskutek czego sami mieli stać się celem nienawiści demona. Dla bezpieczeństwa małżeństwo umieściło lalkę w specjalnej gablocie w swoim muzeum okultystycznym. Historia lalki manipulowanej przez demona stała się inspiracją do powstania filmów Annabelle z 2014, Annabelle Narodziny Zła z 2017 oraz Annabelle Wraca do Domu z 2019. Ze względów prawnych i na potrzeby filmów producenci zdecydowali się nie wykorzystywać szmacianej Raggedy Ann, którą zastąpili porcelanową lalką o, ich zdaniem, bardziej niepokojącym wyglądzie. Rodzina Perronów. Na początku 1971 roku rodzina Perronów zamieszkała w starym domu w Harrisville w stanie Rhode Island. Roger i Carolyn Perron oraz ich 5 córek twierdzili, że zaraz po ich przeprowadzce w domu zaczęły się dziać dziwne rzeczy, takie jak przemieszczenia przedmiotów czy niezidentyfikowane odgłosy, a córki utrzymywały, że wokół domu widzą duchy. Badając historię domu, Carolyn odkryła, że posesja należała do jednej rodziny od 8 pokoleń, a wielu jej członków poniosło śmierć w tragicznych okolicznościach. Kilkoro dzieci utonęło w pobliskim potoku, jedną osobę zamordowano, a kilka powiesiło się na strychu domu. Perronowie twierdzili, że w domu znajduje się wiele duchów, ale tym, który dręczył ich rodzinę, była Betseba Sherman, kobieta żyjąca w tym domu w połowie XIX wieku, która według pogłosek była czcicielką szatana, zamieszaną w śmierć dziecka sąsiadów. Ed i Lorraine Warren w ciągu 10 lat wielokrotnie badali dom Perronów. W trakcie swojej ostatniej wizyty Lorraine przeprowadziła seans spirytystyczny, w czasie którego Carolyn miała zostać opętana, na skutek czego zaczęła lewitować na krześle i mówić w niezrozumiałych językach zupełnie obcym głosem. Bojąc się o zdrowie psychiczne żony, Roger Perron wyrzucił Warrenów z domu. Do 1980 roku sytuacja w posesji uspokoiła się, a nawiedzenia ustały samoistnie. Historia rodziny Perronów stała się tematem pierwszego filmu franczyzy Obecność z 2013 roku. Lorraine Warren była obecna przy produkcji filmu w roli konsultantki, a także wystąpiła w nim epizodycznie. Horror w Amityville. Ed i Lorraine Warren najbardziej są znani ze swojego udziału w zajściach, które miały miejsce w 1975 roku w Amityville w stanie Nowy Jork. 18 grudnia tego roku do kolonialnego domu w stylu holenderskim przeprowadziła się rodzina Georgia i Kathleen Lutzów. Zaledwie 13 miesięcy wcześniej w tym domu doszło do tragedii. 13 listopada 1974 roku o godzinie 3:15 nad ranem rodzina Defoe, 2 dorosłych i 4 dzieci, została zamordowana strzałami z broni palnej w tył głowy. Do zabicia ojca, matki i 4 rodzeństwa przyznał się Ronald Defoe, którego następnie skazano na 6 wyroków dożywocia. Nowi mieszkańcy doświadczyli pierwszych niepokojących zdarzeń w trakcie poświęcenia domu przez księdza, który po wejściu do znajdującej się na piętrze sypialni usłyszał głos mówiący do niego: "Wynoś się". W przeciągu najbliższych dni cała rodzina miała doświadczyć zmian nastroju, samopoczucia, a nawet osobowości. Pogarszał się również stan higieny i zdrowia lokatorów, których wkrótce zaczął niepokoić dziwny zapach wydobywający się z domu oraz czarne plamy pojawiające się na ścianach. George utrzymywał, że często budził się w nocy o godzinie 3:15, czyli w momencie zamordowania poprzednich właścicieli, a także widział swoją żonę lewitującą i przybierającą postać 90-letniej wiedźmy. Po 28 dniach Lutzowie postanowili opuścić dom. W czasie śledztwa Warrenowie ustalili, że dom był miejscem wielu tragicznych zdarzeń, przez co działał on na nieczyste siły jak magnes. Badacze twierdzili również, że ta energia miała bezpośredni wpływ na życie i samopoczucie zarówno Lutzów, jak i rodziny Defoe. Lutzowie, którzy nigdy więcej nie przekroczyli progu domu, sprzedali posiadłość i przenieśli się do Kalifornii. Kolejni mieszkańcy domu nie skarżyli się już na żadne nadprzyrodzone zjawiska. Część historii domu z Amityville, przedstawiona przez Warrenów w książce The Amityville Horror, została zaadaptowana w sekwencji otwierającej film Obecność 2 z 2016 roku. Poltergeist z Enfield. W 1977 roku Ed i Lorraine Warren udali się do Londynu, na którego północnych przedmieściach badali sprawę rzekomego nawiedzenia domu przez poltergeista. Rodzaj ducha, który dręczyć miał dwie siostry, 11-letnią Janet i 13-letnią Margaret. Brytyjscy specjaliści uznali sprawę za mistyfikację, lecz Ed i Lorraine Warren twierdzili, że był to prawdziwy przypadek opętania. Sprawa z Enfield była główną inspiracją dla fabuły filmu Obecność 2 z 2016 roku. Jednak produkcja wyolbrzymia rolę, jaką odegrali w niej Warrenowie, których nie poproszono o udział w sprawie, a nawet nigdy nie wpuszczono do domu. Sprawa Arne Johnsona. Inspiracją dla kolejnego filmu z uniwersum Obecności, Obecność 3 na rozkaz diabła z 2021 roku, była sprawa, która miała miejsce w Brookfield w stanie Connecticut w 1981 roku. 19-letni wówczas Arne Johnson został oskarżony o zabójstwo Alana Bono, którego pchnął nożem. Wydarzenie stało się słynne za sprawą prawnika oskarżonego Martina Minella, który stworzył linię obrony, twierdząc, że jego klient był opętany przez demona, w związku z czym nie odpowiadał za swój czyn. Podstawą do tego twierdzenia był fakt, że kilka miesięcy wcześniej Johnson brał udział w egzorcyzmach przeprowadzonych na bracie jego narzeczonej, Dawidzie, przez księży oraz Eda i Lorraine. Według uczestników tych egzorcyzmów demon uciekł z ciała Dawida i przeniósł się do ciała Arne. Sędzia odrzucił jednak tę linię obrony i uznał oskarżonego winnym nieumyślnego spowodowania śmierci. Skazany odbył karę 5 lat więzienia. Ed i Lorraine Warren. Demonolodzy czy świetni marketingowcy? Sława otaczająca małżeństwo Warrenów szybko przykuła uwagę mediów i sceptyków, którzy zarzucali Edowi i Lorraine oszustwo oraz tworzenie mistyfikacji, na których budowali swoją renomę i zarabiali pieniądze. Kontrowersje wzbudzało już samo muzeum, The Warren's Occult Museum, w którym za opłatą para demonologów prezentowała rozmaite artefakty zebrane w trakcie swoich śledztw, w tym słynną lalkę Annabelle. W roku 1993 śledztwo w sprawie Warrenów prowadzili sceptycy oraz założyciele New England Skeptical Society, Stowarzyszenie Sceptyków Nowej Anglii, Stephen Paul Novella oraz Perry De Angelis. Po rozmowie z parą demonologów, obejrzeniu muzeum oraz przejrzeniu najważniejszych dowodów, śledczy uznali, że artefakty zebrane przez Eda i Lorraine nie przedstawiają żadnej wartości. Jeden z ich najtwardszych dowodów to uwiecznienie ducha na fotografii, które w rzeczywistości było klasycznym rozmyciem, powstałym na skutek niewłaściwego fotografowania przy użyciu lampy błyskowej. Niemniej uwag sceptycy mieli do metod śledczych Warrenów, zarzucając im brak aparatu naukowego i trzymanie się z góry ustalonych wniosków. Novella i De Angelis uważali, że o ile Warrenowie nie chcieli celowo nikomu wyrządzić krzywdy, to ich działania przyczyniły się do dezorientacji opinii publicznej. Edward Warren zmarł 23 sierpnia 2006 roku, a Lorraine 18 kwietnia 2019 roku. Małżonkowie zostali pochowani na cmentarzu Stepney w Monroe w stanie Connecticut. Założone przez nich Stowarzyszenie do Spraw Badań Parapsychologicznych w Nowej Anglii funkcjonuje do dzisiaj i jest zarządzane przez ich córkę Judy oraz jej męża Tonego Spear, który także pełnił rolę konsultanta przy filmach Obecność i Obecność 2. Dla portalu histmag.org czytał Dawid Miązek. Jeśli materiał Ci się spodobał, subskrybuj nasz kanał, daj lajka, zostaw komentarz, podziel się linkiem ze znajomymi. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć z rzetelną wiedzą historyczną do innych. Histmag jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia finansowego, by tworzyć więcej ciekawych treści. Pomóż nam w tym. Link znajdziesz w opisie. Dziękujemy wszystkim wspierającym.